Może jak to zawsze na spotkaniach modlitewnych, kilka słów wprowadzenia. Kazań o modlitwie jest bardzo dużo i nauczania są znane. I nieraz, gdy słucham jakiegoś kazania, to zadziwia mnie to, że to, co wiem, jakoś mi umyka w codziennym życiu. I jestem ubłogosławiony tym, co usłyszę. I dlatego, chociaż chciałbym kilka tekstów przeczytać, skomentować je, często są to rzeczy, które znamy, to jednak mam nadzieję, że gdy spojrzymy na to, na nasze życie, to będziemy mogli być ubłogosławieni tym również. Pan Jezus mówił, w jaki sposób się modlić i w jaki sposób się nie modlić. Człowiek z natury jest religijny i szuka Boga, chce się Mu podobać, ale wzorce, jakie otrzymuje, nie zawsze są właściwe. W świecie religii dostrzegamy wiele obłudy często, która może powodować, że obrzydzi nam pewne praktyki, które są praktykami biblijnymi. Pan Jezus, mówiąc o modlitwie, mówi, abyśmy nie modlili się jako obłudnicy. To nie jest rytuał, ale modlitwa, którą nam podał, modlitwa pańska, to też nie jest formułka, którą mamy mówić. A wy tak się módlcie, to nie znaczy, a wy takie słowa powtarzajcie, tylko w taki sposób. I kiedy spojrzymy na tą modlitwę, to zaczynamy od tego słowa Ojcze nasz. Ojcze nasz. To ustawia nas w właściwej relacji. Przychodzimy do Boga nie jak do prezesa, czy dyrektora jakiegoś, czy wodza, ale przychodzimy jak do Ojca, jako dzieci. Teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak my patrzymy na dzieci, które przychodzą do nas jako do rodziców. Czego oczekujemy od dzieci? Oczekujemy, że będą z nami rozmawiać. Jeżeli dziecko rodzi się niepełnosprawne, jest albo nieme, albo głuche, jest to pewien smutek dla rodziców. Chociaż nie znaczy, że przestają oni go kochać, ale rodzice są zadowoleni i szczęśliwi, kiedy dziecko z nimi rozmawia. Bywa okres trudniejszy w życiu rodziców i dziecka, kiedy te relacje się troszeczkę psują. Wtedy bywa, że dziecko przychodzi, rozmawia z rodzicami, wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Tato potrzebuje jakieś pieniądze. Tato, mamo, muszę tam pojechać, tam a tam pojechać. Czy możesz mnie podwieźć? Mamo, lekcję mam do zrobienia, nie wiem, jak sobie poradzisz. Możesz ze mną odrobić lekcję? Gdy tych potrzeb nie ma, dziecko bywa, że jest jakby nieobecne. I tak wygląda też czasami nasze życie w tych trudniejszych momentach, kiedy jesteśmy trochę dalej od Boga, że Bóg nie ma z nami relacji oprócz takich, kiedy przychodzimy do Niego z listą rzeczy, które potrzeba, jakby z listą zakupów. Ale lista zakupowa to nie jest rozmowa. Pan Jezus mówi, gdy się modlicie, nie bądźcie wielomówni jako poganie. I zastanawiałem się kiedyś, jak to pogodzić, bo obserwujemy naszego Pana, kiedy modli się czasami całą noc. Czy w takim razie długa modlitwa, czy długa modlitwa w takim razie nie jest modlitwą wielomówną? Jak to wygląda? Prosiłbym o przymknięcie tam drzwi, tak? Bo jest troszeczkę hałasu. Jak to pogodzić? Długą modlitwę z tym, aby nie być wielomównymi jako poganie?
Modlitwa, która zwana jest rozmową z Bogiem.
Wyobraźmy sobie, jak to jest, jak dzwonimy do kogoś przez telefon. Ja wybieram numer do kogoś i nie mówię jeszcze. Czekam, aż ta osoba coś do mnie powie. Powie, tak, słucham. Muszę się upewnić, że jest z drugiej strony jakaś relacja. Tak? A więc nie wyrzucam z siebie tego, co we mnie jest, nie słuchając tej drugiej osoby. I w modlitwie nie chodzi tyle o mówienie, co chodzi właśnie o relacje. O to, żeby z Bogiem rozmawiać, to znaczy słuchać też. Tak myślę o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że te długie, nocne modlitwy, one mogły właśnie na tym polegać, że Pan Jezus nie tylko mówił coś, ale słuchał tego, co Bóg ma do powiedzenia. Dlatego element ciszy w naszej modlitwie, wyciszenia, odcięcia się od tych rzeczy, które przeszkadzają, to, co Pismo Święte mówi, żeby wejść do komory swojej, tam, gdzie nikt nie widzi, tam, gdzie nas nic nie rozprasza. Właśnie na tym polega, żebyśmy mogli uspokoić się, jak mówi psalm, uspokójcie się i zobaczcie, że ja jestem Pan. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, patrzymy na naszego Boga jako zasiadającego na tronie, jako tego, który ma władzę i moc nad całym kosmosem, a w szczególności nad Ziemią. A więc widzimy Go jako nie tylko osobę bliską, ale jako osobę, która jest pełna mocy, która czyni, co zechce. Wiele osób modli się publicznie i to jest modlitwa publiczna, jest jak najbardziej biblijną modlitwą. Ale dobrze zadać sobie pytanie, czy to, o co modlę się publicznie, czy jest również czymś podobnym, o co modlę się w komorze modlitwy. Bo jeżeli nie, to może się okazać, że modlę się po to, aby inni zobaczyli, jak ładnie się modlę, jaka piękna moja jest modlitwa. A więc jest to modlitwa wtedy nie na chwałę Bożą, ale po to, żeby pokazać swoją pobożność. Pan Jezus mówi, że ci, którzy tak czynią, odebrali swoją nagrodę. Dlatego niezwykle ważne jest badanie swojego serca. Modlitwa, tak jak mówimy, nie musi być wielomówna. Jeżeli ktoś będzie się modlił nawet dosłownie słowami modlitwy pańskiej, pomodli się jeden raz, to niech nie myśli, że jeżeli 10 razy odmówi tę modlitwę, to będzie bardziej wysłuchany. Nie o to chodzi. Niektórzy wprowadzili systemy modlitw na wzór dalekowschodnich takich metod, gdzie obracano młynkami i każdy obrót to jedna modlitwa i jakby akumulator zasług wtedy się powiększał i jakieś bóstwo łaskawie odpowiadało na taką modlitwę. Tak przynajmniej wierzono. Na wzór tego pojawiły się jeszcze inne modlitwy, takie za pomocą paciorków, które się przesuwa w rękach i ileś razy odmawia się tą samą modlitwę. Pan Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jako poganie. To są pogańskie sposoby, pogańskie metody i nieraz ludzie tak robią ze szczerego serca, bo nie mają innych wzorców. Mówię nie po to, żeby krytykować kogoś, ale po to, że jeżeli czytamy Słowo Boże, żeby mieć świadomość, czego Bóg oczekuje od dzieci swoich, które są świadome Jego woli, Jego słowa. Ktoś może powiedzieć, że Pan Jezus modlił się przecież w Getsemane trzykrotnie. Tak, to prawda. Ale nie była to modlitwa na zasadzie właśnie takiego kręcenia młynkami. Pan Jezus miał niesamowity ciężar w sercu. I ten ciężar z serca wyrzucał przed swoim Ojcem. I kiedy ten ciężar wyrzucił z siebie i przyjął wolę Ojca, to ta modlitwa się zakończyła. Bywa też, że możemy powtarzać pewne rzeczy, kiedy mamy ten ciężar na sercu. Ale ważne jest to, że w modlitwie pańskiej napisane jest: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech będzie wola Twoja. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Trzy pierwsze prośby są skierowane na chwałę Boga. Myślimy przede wszystkim, zbliżając się do Boga, o tym, aby Jego wola była spełniona. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że Jego wola jest dobra. Nie tylko dla Jego chwały, który jest godzien, ale dobra jest dla nas. Ponieważ Bóg jest naszym Ojcem. Ufamy Mu w Jego wszechmocy i w Jego miłości. A więc przychodząc do Niego, godzimy się na to, co dla nas przygotował. Na to, co ma być wynikiem tej modlitwy. Owszem, mamy w głowie pewien plan, jak to najlepiej powinno wyglądać, ale mamy też świadomość, że w tym wszystkim jesteśmy niedoskonali. W modlitwie mamy być wytrwali. Wytrwali to nie znaczy wielomówni, ale jeżeli nie przychodzi coś od razu, odpowiedź, to w ufności zawierzamy i czekamy, kiedy Bóg na naszą modlitwę odpowie. I wyrażamy tym, tą wytrwałością, nie tyle, że cały czas Boga atakujemy, no zrób coś wreszcie, nie na tej zasadzie, ale wyrażamy tym wiarę w Jego opatrzność, wiarę w Jego drogi i wytrwałość, który kiedy przedstawiamy ciężar naszego serca, właśnie w ten sposób to wyrażamy. Ten, kto przystępuje do Boga, mówi list do Hebrajczyków, to jest 11 rozdział, kto, wiersz 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak jak mówiliśmy, zaczynamy od tego, aby pomyśleć o Bogu, o Jego chwale, o Jego woli, o Jego królestwie, którego oczekujemy, czy jest ono naprawdę spełnieniem pragnienia naszych serc. Pan Jezus mówi, szukajcie najprzód Królestwa Bożego. Stawiamy Boga na pierwszym miejscu. Przypomnijmy sobie, jak Pan Jezus modlił się, akurat publicznie się modlił, bardzo krótko, ale ta postawa jest dobrze pokazana w Ewangelii świętego Jana w 12 rozdziale i wierszu 26-28. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. A jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny teraz? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Tak się modli Pan Jezus. A przecież wiedział, co go czeka. I odezwał się wtedy głos z nieba i uwielbiłem, jeszcze uwielbię. Po tych pierwszych trzech prośbach modlitewnych mamy kolejne trzy prośby już o nasze sprawy. Modlimy się o chleb powszedni, modlimy się o przebaczenie grzechów, czyli spoglądamy wstecz na nasze życie, widzimy, jak Jezus, jak nie dorasta do poziomu, którego Bóg oczekuje, prosimy o przebaczenie i patrzymy w przyszłość, czyli na to, co nas czeka, że pułapki zła, pokusy mogą przyjść na nas. I tu prosimy o Bożą pomoc, bo wiemy, że bez niej sobie nie poradzimy. W tych prośbach, które nas dotyczą, tam nie ma napisane, Pan Jezus nie naucza nas, żeby się modlić, chleba naszego, chleba mojego powszedniego daj mi dzisiaj i odpuść mi moje winy, jak i ja odpuszczam moim winowajcom i nie wódź mnie na pokuszenie, ale mnie zbaw od złego. Tak się nie modlimy. Modlimy się w łączności z całym Kościołem. Chleba naszego powszedniego, tak? Odpuść nam nasze winy. Mamy świadomość, że bracia i siostry potrzebują też tej modlitwy wstawienniczej, zarówno o te codzienne prośby, potrzeby, które mamy, jak również o sprawy duchowe. Każdy z nas tego potrzebuje. Nie wódź nas na pokuszenie, tak? Natomiast co do prośb takich najbardziej przyziemnych, o które też mówi, abyśmy prosili, Pan Jezus mówi, żeby nie było w nas żadnej chciwości. Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy prosili o to, co nam potrzebne na dziś, tak? Nie na jutro. To znaczy, że nie jest niczym złym, jeżeli człowiek myśli o przyszłości, ale gdy przychodzimy do Pana, to też nie przychodzimy, żeby Go pouczać o tym, co w naszym życiu potrzebujemy. Bo napisane jest, że Bóg wie już, zanim cokolwiek powiemy, czego nam potrzeba. Dlatego nie mówimy Mu, Panie, potrzebuję tego, ponieważ to albo tamto. Nie, tego nie trzeba mówić. Mamy pokazać stan naszego serca i słuchać Boga, tak jak mówimy. To jest rozmowa, a nie monolog. Przychodzimy do Pana tak, jak Pan Jezus nam pokazał, czyli z gotowością do pełnienia Jego woli. Ja bym chciał tak, a tak, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Niech będzie jako Ty chcesz. Taki drugi przykład modlitwy to modlitwa Izajasza. Kiedy ujrzał chwałę Bożą, to powiedział tak, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż oczy moje widziały Króla, Pana zastępów. I potem usłyszałem głos Pana, który rzekł. Tak. Podchodzi Izajasz przed tron Boży z właściwym podejściem, pełnym pokory i słyszy głos Pana. Kogo pośle? I kto tam pójdzie? Kto nam pójdzie? Niektóre tłumaczenia. A wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on rzekł. I tam jest powiedziane, jaką Bóg ma wolę. Gotowość do przyjęcia tego, co Bóg ma dla nas. Jeszcze chciałem powiedzieć o czasach trudnych, które mogą przyjść. Nie wiemy kiedy, ale może to być nawet bardzo wkrótce. Wtedy przychodzi na nas niepokój, strach. Co to będzie dalej? Jak sobie poradzimy z tym wszystkim? Taki stan serca również powinniśmy Bogu pokazać. Ale chciałem pokazać dwa teksty biblijne z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwszy tekst to jest z życia Jakuba. Pamiętacie, co się stało w Sychem, kiedy córka Jakuba została zhańbiona i Symeon, Lewi z podstępem zabili całą wioskę tych, którzy to uczynili Dinie. Jakub w ziemi obiecanej, w Kanaanie, to była tylko jedna rodzina, co prawda duża, ale jedna rodzina. Wieść się niesie. Co mógł czuć Jakub wtedy? 34 rozdział, wiersz 30 mówi tak. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbierą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. Taka była niebezpieczna sytuacja, w której był. Co zrobił Jakub? Jakub, często właśnie sytuacje, kiedy znajdujemy się w trwodze, sprawiają, że badamy nasze serca przed Bogiem i to samo uczynił Jakub. 35 rozdział. Czytamy tak. Rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Więc pierwsza rzecz, która przychodzi, kiedy stajemy w trudnej sytuacji, kiedy mamy trwogę przed sobą, że badamy nasze serca i pozbywamy się bożków z naszego życia. To, co mówi apostoł Paweł. Uciekajcie od bałwochwalstwa i od młodzieńczych pożądliwości. Badamy nasze serca i zakopujemy to. Nie chcemy już dalej mieć z tym nic wspólnego. A co czyni Bóg? 5 wiersz. A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, także nikt nie ścigał synów Jakuba. Zobaczcie, jest to w zasadzie nielogiczne, bo przecież patrząc po ludzku na siły Jakuba i tych okolicznych mieszkańców, Jakub nie miał szans. Ale Bóg uczynił, że strach padł i nic złego Jakubowi się nie stało. Podobnie mamy sytuację z Abrahamem. Tylko wspomnę króciutko, jak pobił 5 królów wtedy ze swoim oddziałem. Oni musieli ratować się ucieczką do krain, z których przybyli. To Abraham miał potem strach. Co będzie, jak oni się wzmocnią, przyjdą i będą próbowali się zemścić za to wszystko. I wtedy Bóg objawia się Abramowi, 15 rozdział, wiersz 1. Po tych wydarzeniach, właśnie po tych wydarzeniach z tym rozgromieniem królów. Doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Abram się bał, Bóg o tym wiedział. Przemówił do Abrama i dał mu pokój. To jest ten pokój, o którym też mówi Pan Jezus, że pokój, którego świat
nie może zrozumieć. Więc tak jak mówi Psalm 34, że zatacza anioł obóz pański wokół tych, którzy się go boją. Tak jak Jakub zobaczył obóz Boży i nazwał to miejsce Mahanaim, właśnie wtedy, jak wracał do ziemi obiecanej. To wszystko pokazuje, jak Bóg jest bliski i jak Bóg pragnie relacji ze swoimi dziećmi. Z tymi myślami chciałbym, żebyśmy przeszli do modlitw, do naszych ewentualnie świadectw, do tego, czym chcemy się podzielić przed tymi modlitwami. Także ja na tym kończę i zapraszam do dzielenia się.